Odwiedzaj z Radiem Gdańsk.
Dzień dobry, Beata Szewczyk. Zwykle przyjeżdżałam tutaj autobusem ruszającym spod Głównego Dworca w Gdańsku. Długo się jechało przez całą Wyspę Sobieszewską i dojeżdżało się do krańcówki, która nazywa się Przegalina. A dzisiaj, proszę Państwa, mam okazję nie tylko to miejsce obejrzeć, ale przyjrzeć mu się nawet z dość bliska dzięki naszym gospodarzom. Dzięki mojemu pierwszemu gościowi również, Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a jesteśmy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu.
Jak się panu houseboatem pływało?
No to jest piękna przygoda. Zawsze każda wycieczka po Wiśle, każdy rejs jest po prostu przygodą. Chwilą wytchnienia, odpoczynku od tych bieżących zadań.
Ja muszę pana zapytać, czy pan ma jakieś znajomości na górze, bo mowa była o tym, że pogoda będzie taka sobie, a jednak było pięknie. Jak oglądałam zdjęcia z rejsu, będąc na urlopie, to pomyślałam sobie, ci to mają i słońce, i woda jak stół po prostu, i ta cudowna, młoda, wiosenna zieleń, to musi pan mieć jakieś układy.
No, współpracujemy blisko z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także tutaj załatwiłem.
Rozumiem, wszystko jasne. Panie dyrektorze, pan mnie trochę zaskoczył, zanim weszliśmy na antenę, ponieważ dowiedziałam się, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ja to tak kojarzyłam, wie pan, po kobiecemu trochę, że to miejsce, które kojarzy nam się z czymś bardzo cennym, bo z wodą, która jest absolutnie chyba jednym z najcenniejszych darów naszej Matki Ziemi, że tak naprawdę to nie tylko tutaj Gdańsk i okolice, tudzież nasze województwo, ale to się układa zupełnie inaczej i was interesują przede wszystkim zlewnie rzek. Królowa polskich rzek, spory odcinek, bo pan mówił, że powyżej Włocławka, tak? Znaczy poniżej Włocławka w zasadzie.
Zgadza się.
Więc od Włocławka w kierunku Bałtyku to już nasze kompetencje, naszego regionalnego zarządu, plus Brda. To Bydgoszcz też nasza jest. Brda w Bydgoszczy też jest nasza.
Tak. No, ostatnio rozmawiałem z jakimiś przedstawicielami samorządu i właśnie oni się mnie pytali, że wasze granice są jakieś dziwne, nietypowe. Czy planujecie dostosować się do granic administracyjnych? Aha. No, tutaj akurat musiałem powiedzieć, że to nasze granice są te naturalne, te, które wynikają z podziału geograficznego, no, przede wszystkim z hydrograficznego. Nasze granice jednostek samorządu, jednostek administracji wodnej, są po prostu dostosowane do...
Nie ma nic wspólnego. Wy się dostosowaliście do przyrody tak naprawdę.
Zgadza się.
Dokładnie tak. Jak będziemy w Bydgoszczy nad Brdą, co tam ciekawego można zobaczyć? Bo ja myślę, że są też takie miejsca, które są pod państwa pieczą, ale są też ciekawe turystycznie. Ja już mówię, myślę o Wyspie Młyńskiej w tym momencie, o tym przepięknym widoku przez Brdę na Operę Nową. To są te miejsca, które są pod waszą opieką.
Tak, odcinek rzeki Brdy, nie mylić z kanałem Brdy, który jest pod zarządem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, który ma swoją siedzibę w Bydgoszczy.
Czyli oni też swój odcinek mają.
Zgadza się, do Noteci, tam droga wodna E70, ten odcinek drogi wodnej, to zarządzają koledzy z Bydgoszczy. Aha. Natomiast pod naszą opieką jest właśnie ten odcinek naturalnej rzeki Brdy z szeregiem obiektów, patrząc może od strony Wisły. Najpierw mamy zabytkową śluzę Brdy Ujście, która jest w tej chwili nieczynna, natomiast jest to też piękny obiekt.
Zresztą porównywalny. Zwiedzać nie można za bardzo, ale dobrze mieć świadomość, że
nie można przez nią przepłynąć.
Nie można przez nią przepłynąć.
Natomiast ona jest na podobnej zasadzie jak
to
tutaj śluza północna.
Jako obiekt turystyczny.
Tak, można też tam ją odwiedzić. No, nie jest oczywiście w jakimś szerokim stopniu udostępniana. Nie ma tam muzeum zbiletowanego czy coś w tym stylu. Natomiast jest to obiekt, który można obejrzeć. No, zresztą to jest obiekt zewnętrzny. Także
no, bo są ludzie, którzy mają takiego kręćka na punkcie właśnie tych budowli wodnych, mówiąc bardzo ogólnie.
No, niewątpliwie. To zresztą tutaj też to widzimy na Przegalinie, gdzie wyremontowaliśmy właśnie śluzę północną, nieczynną.
Zaraz o tym pogadamy, bo to jest takie fajne miejsce.
To jest analogiczny obiekt, który również jest nieczynny dzięki temu, że powstała tam nowa śluza Czersko-Polskie, już o znacznie lepszych parametrach żeglugowych.
Mówimy o Brdzie, panie dyrektorze?
Brdzie. Ujście Brdy do Wisły. Kolejnym obiektem tam jest Jas Walcowy, również historyczna, piękna budowla z początku XIX wieku.
Gdzie to jest w ogóle? Jakaś miejscowość jest nieopodal?
To jest, cały czas mówimy o Bydgoszczy.
Cały czas Bydgoszcz.
Cały czas Bydgoszcz.
Ja mieszkałam w Bydgoszczy kilka lat, ja nie mam pojęcia, gdzie jest Jas Walcowy.
Przy Jazie mamy elektrownię wodną czersko-polskie. Aha. No i pozostałe nasze obiekty są już w centrum miasta, właśnie przy Wyspie Młyńskiej. Tam jest śluza miejska, jaz Farny, jaz Ulgowy, także to jest tam cały zestaw obiektów.
To jest tak piękne miejsce, że Państwo będą w Bydgoszczy, to koniecznie trzeba tam zajrzeć i też pamiętać o tym, że może to miasto do wody, nareszcie Bydgoszcz do wody się kieruje. Teraz przypomniała sobie Bydgoszcz, że jest nad rzeką.
Tak, no w tej chwili władze samorządowe są bardzo otwarte na wodę i to przede wszystkim oczywiście na Brdę, no bo to jest centrum miasta, ale również coraz to bardziej zwracają się w kierunku Wisły.
I bardzo dobrze. Wisła też to w Fordonie z kolei.
Właśnie.
To też jest takie miejsce. I tam jest też bardzo piękny ten niezwykły most przez Wisłę. To też są takie miejsca, które moim zdaniem, bo my tak sobie turystycznie troszkę dryfujemy przy okazji rozmowy o rzeczach, które wymagają dobrego gospodarskiego myślenia. Panie dyrektorze, czy jest coś, z czego w ostatnim czasie szczególnie jesteście zadowoleni, że to się udało? Bo czytamy o inwestycji za grubo ponad 60 milionów złotych, ale jak czytać dalej, to tych pieniędzy przeznaczonych na, mówiąc bardzo szeroko pojętą gospodarkę wodną i w ogóle zarządzanie wodami, jest sporo więcej.
Jeśli chodzi właśnie o rejon Gdański, no to naszym takim dwa główne projekty, które realizowaliśmy w ostatnich latach, to jest zakup lodołamaczy, o których już wielokrotnie już było opowiadane, tak. Ale jest się czym chwalić. Zakup czterech nowych jednostek o naprawdę dobrych parametrach za 80 milionów złotych.
Znaczy rozumiem, że w tym momencie minus 25 was nie rusza? Jak zamarznie Wisła?
Oczywiście.
No, nie ma problemu.
W tym sezonie mieliśmy lekką próbkę. Na szczęście przyszła odwilż w odpowiednim momencie. Nie było potrzeby lodołamania bezpośredniego, natomiast wypłynęliśmy jednostkami na Wisłę. Odkuwaliśmy śluzę Przegalina, śluzę Gdańską Głowę, przepraszam. No i zrobiliśmy taki rejs patrolowy do Tczewa, żeby sprawdzić sytuację, ale też i zgranie załóg, żeby mogli w warunkach bojowych dogrywać swoją.
Czyli 80 milionów złotych to są lodołamacze, czyli jesteśmy przygotowani na taką sytuację, że Wisła zamarznie i może to się w pewnym momencie stać niebezpieczne, prawda? Kiedy spiętrzą. Nie, zastanawiam się, kupujemy cztery jednostki, które są bardzo potrzebne w sytuacji, kiedy są ostre zimy. A kiedy te zimy nie są ostre, jak one są wykorzystywane?
To są jednostki wielofunkcyjne, zarówno...
Bo ktoś ostatnio tak właśnie też lodołamacz, ale po co? Przecież my nie mamy ostrych zim. A jednak...
Wystarczy jedna zima i może być z tego tragedia, dlatego musimy być na to gotowi. Natomiast te jednostki właśnie w związku z tym, że żeby to nie był wydatek tylko na tą jedną zimę na kilka lat, są jednostkami właśnie wielofunkcyjnymi, mają zarówno możliwości jako holowniki funkcjonować, mogą być jednostkami wsparcia przy akcjach gaśniczych, pożarowych. Do tego są one przystosowane do zainstalowania sond, które pozwalają sondować szlaki żeglugowe.
Także... Czyli jest odpowiednia głębokość? Że wszystko tak. Jest, no bo też zależy nam na tym, żeby Wisła była maksymalnie żeglowna, prawda?
No taki jest cel, natomiast no, w tej chwili mamy jeszcze dosyć trudną sytuację na Wiśle. Zresztą to obserwowaliśmy, jak płynęliśmy housebotem. Trzeba było wciąż lawirować od jednego brzegu do drugiego. Zdarzały się sytuacje, że przytarliśmy dnem o łachę piaszczystą. No i jednym z głównych moich przynajmniej takich zadań, na które bardzo zwracam uwagę, to jest rozpoczęcie inwestycji na Wiśle. I nie mówię tutaj o wielkich budowlach, wielkich stopniach wodnych. Wystarczy na tę chwilę, żeby w ogóle puścić lepszą, żeby udrożnić tę Wisłę, żeby puścić żeglugę.
Żeby ona się stała taką drogą nie tylko powiatową, wojewódzką, ale taką autostradą trochę, prawda, wodną.
No, drogą szybkiego ruchu.
Drogą szybkiego ruchu. Tak,
mówimy na razie o autostradzie. Mhm. Wystarczy naprawdę odtworzyć te budowle, które już na Wiśle funkcjonują, tylko są one w dosyć znacznym stopniu zdegradowane przez lata braku inwestowania w te budowle. Chodzi o ostrogi.
A co ma pan na myśli tak teraz konkretnie, gdybyśmy spróbowali wymienić szczegółowo te obiekty, które są w państwa kompetencjach?
Na odcinku, odcinku Wisły w zakresie działania RZGW w Gdańsku mamy blisko 3000 ostróg. Są to te poziome budowle.
To tak dużo tego jest?
Zgadza się. Z czego około 1000 wymaga jakiegoś rodzaju prac.
No ma pan pracę na lata. Macie Państwo naprawdę robotę na lata, długie lata.
No w tej chwili, żeby to zaczęło dobrze funkcjonować, a więc żeby ta żegluga na Wiśle była możliwa, chcemy w najbliższych latach przeprowadzić przebudowę, remont około 360 ostróg i to już spowoduje znaczne ułatwienie w transporcie na Wiśle.
Fajnie by było, gdyby tak Wisłą pływały barki wożąc towary, to... Może być malownicze nawet, znaczy może być atrakcyjne też bardzo dla tych, którzy nad Wisłą sobie usiądą i będą wpatrywać się w dal.
Jest to moim marzeniem, mam nadzieję, że do zrealizowania.
No i tu byśmy postawili kropeczkę, gdyby nie to, że ja chcę wrócić troszkę na tego Hausboota i ten odcinek Grudziądz-Chełmno, bo wyście dopłynęli w takie miejsca niezwykle piękne. Zastanawiam się, bo ogląda się zdjęcia Grudziądza, on przez Wisłę wygląda imponująco. Zastanawiam się, jak z Wisły wygląda Grudziądz.
Również widok na tą starą zabudowę Grudziądza.
Spichlerze wspaniałe, prawda?
Czy właśnie na Chełmno, świecie po przeciwnej stronie. Są to naprawdę malownicze krajobrazy.
Tak, bo to one są tak nieopodal w zasadzie tam z Chełmna.
Naprzeciwko Chełmna jest praktycznie świecie. Czyli, Grudziądz jest nieco niżej, kilkadziesiąt kilometrów w dół, także w dół rzeki, czyli my płynęliśmy pod prąd. Ta wycieczka trwała ładnych parę godzin.
Tak, my się płynęli w górę rzeki.
W górę rzeki, zgadza się, przy nurcie o prędkości rzędu 5 kilometrów na godzinę, to my płynęliśmy też spokojnie, z taką samą mniej więcej prędkością w górę, a musieliśmy wyrabiać koło 7-8 węzłów, czy 7-8 kilometrów, przepraszam, na godzinę.
Żeby... No to właśnie, ja pytałam, jak z Wisły wyglądają te miejsca, bo te miejsca znamy często ze zwiedzania w tej audycji, też o nich rozmawialiśmy, o Chełmnie na przykład, zresztą całkiem niedawno. Jak te miejsca wyglądają z Wisły?
No przede wszystkim jednak na pierwszy rzut oka, na pierwszym planie zawsze jest przyroda. Brzegi Wisły są...
Ale to jest wspaniałe, absolutnie. Ptaki?
Zgadza się. To jest fenomenalne. Zresztą te ostrogi, które my właśnie budujemy na Wiśle, bo są różnego rodzaju metody budowy tych ostróg. Natomiast ta forma, którą my przyjęliśmy, jest dosyć bliska naturze, a więc wykorzystujemy naturalną faszynę, która sama wręcz odbija, obrasta te ostrogi, a więc te ostrogi nie są betonowymi przegrodami Wisły, są
tylko to
żyjące,
tak,
żyjące fragmenty lądu.
Bardzo mi się to podoba, panie dyrektorze. Bardzo mi się to podoba, bo z drugiej strony widać, i to widać na zachodzie Europy, gdzie regulowane były rzeki. Teraz oni od tego odchodzą, że te rzeki się jednak traktuje z większym szacunkiem niż kiedyś. I my do Wisły podchodzimy z szacunkiem, wygląda na to, wielkim.
No takie są założenia. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli tą żeglugę jeszcze bardziej rozwijać, no to nie będziemy mogli uniknąć zabudowy regulacyjnej takiej w pełnym stopniu, a więc stopni wodnych.
Ale tylko tam, gdzie jest to konieczne.
Też tak uważam, że należy to...
Co na najbliższe lata? Bo tak fajnie, bo potem widać zieleń, potem widać te na górze te... zabytki, te spichlerze, to wszystko jest widoczne, no bo tak, Grudziądz to jest oczywiste, to jest nad Wisłą.
Pomiędzy drzew, zresztą często w tle przelatujących ptaków widać właśnie piękne, czerwone dachy starej zabudowy miejskiej, czy to właśnie Świecia, czy to Chełmna, czy właśnie Grudziądza.
To są wspaniałe miejsca, absolutnie cudowne, więc to zazdroszczę panu trochę tych widoków, naprawdę, bo...
Jeszcze jedna istotna kwestia odnośnie zabudowy regulacyjnej, to o czym mówię.
Nie tylko
transport. Nam ta zabudowa regulacyjna jest niezbędna po to, żeby właśnie prowadzić akcje przeciwpowodziowe. Przecież lodołamacze też muszą pływać.
Tak, przegalinę też wybudowano po to, żeby Gdańsk nie był zalewany.
A więc musimy mieć możliwość prowadzenia tej akcji, a więc dopłynięcia jednostek o pewnym zanurzeniu bezpiecznie i pewnie do miejsc, gdzie potencjalnie może powstać zator lodowy. Dlatego ta inwestycja to nie jest celem, nie jedynym celem jest udrożnienie Wisły, wręcz ważniejszym celem jest ochrona przeciwpowodziowa.
To ja panu życzę, trzymam kciuki bardzo za wszystkich państwa, z którymi pan współpracuje i za rzeki trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało, żebyśmy mogli mieszkać bezpiecznie na tych terenach, gdzie jednak ta woda jest i trzeba mieć na nią baczenie.
No, mamy historycznie tutaj już przykłady, na szczęście dosyć odległe, z ogromnych katastrof wywołanych powodziami.
Także wiemy, i to przecież 2001 rok chyba też, prawda, jak Gdańsk został w sporej części zalany. To no już tutaj, wiemy, jak to wygląda.
A tutaj ja przede wszystkim mam w tej chwili w pamięci, czy w pamięci oczywiście z czasów historycznych, mówimy rok 1888, wielka powódź na Żuławach, gdzie nastąpiło zniszczenie.
I 1892 zaczęła się budowa północnej.
Tak, i przekop pod Świbnem, a więc główne ujście Wisły. Tak. To jest wszystko właśnie pokłosie tamtej sytuacji. I do tej pory trwają te obiekty i są one właśnie niezbędne dla ochrony przeciwpowodziowej.
Tak, i teraz Państwo pewnie myślą, czy można to zwiedzić. No to na ten temat będziemy dziś w audycji rozmawiać. Panie dyrektorze, proszę nic nie mówić, bo my za chwilę będziemy się przenosić do lodołamaczy. Ja zapytam, jak się żyje w ogóle na lodołamaczu, bo to też może być ciekawe, prawda?
Tutaj
odpływający dom trochę?
Tu, no, oczywiście, tam Kapitan jest jak najbardziej, jest możliwość mieszkania na tym przez kilka dni.
Przecież, Wisła,
przecież tego typu akcje to trwają wiele dni, a więc załogi prawie muszą być tam samowystarczalne. No. Jedyne co, to zawijają do brzegu, w odpowiednio przygotowane miejsca, gdzie
są
muszą
takie
pobierać.
Miejsca,
zgadza, tak. No, między innymi właśnie Fordon w Bydgoszczy jest takim miejscem. No, muszą zatankować, bo to jest też ogromne zużycie paliwa przy akcji lodowej, to są
potężne.
Potrzebna
jest wielka energia, wielka
ale
siła.
Tutaj zostawię słowo panu kapitanowi Skowrońskiego. On na ten
Tomasz
temat najlepiej opowie wszystko, bo to on jest doświadczony w tym.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Jak zwykle to była wielka przyjemność. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dyrektor Andrzej Winiarski, a oczywiście jesteśmy gośćmi też Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dziś o wodzie dużo będzie. Będziemy Państwa namawiać na wyjście nad Wisłę i patrzenie w jej wspaniały nurt. Ja w Tczewie też bardzo lubię.
Tczew też już ładnych parę lat temu przygotował sobie tak zwaną front wodny.
Pięknie, dziękuję panie dyrektorze i trzymam kciuki za wszystkie przedsięwzięcia, które państwo macie w planach.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.